Rozmowa dnia.
Redaktor naczelny portalu Energetyka24.com, pan Jakub Wiech. Dzień dobry, witam w magazynie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy tym temacie, o którym przed chwilą mówił Michał Strzałkowski, czyli wejście w życie unijnych przepisów zakazujących importu gazu z Rosji. Na razie to będzie w częściach, całość to jesień 2027 roku. Czy sądzi pan, że Unia sobie poradzi bez gazu rosyjskiego?
Myślę, że... Unia sobie radzi już jakiś czas, to znaczy oczywiście ten import cały czas istnieje, ale na bardzo niskim poziomie, jeżeli chodzi o gaz rosyjski. Jeżeli spojrzymy na dane, no to można powiedzieć, że rok 2025 był wręcz fatalny dla Rosji, nie tylko jeżeli chodzi o dostawy surowca dla Unii Europejskiej, ale także w ogóle jeżeli chodzi o wyprowadzanie gazu z rosyjskiej gospodarki, no bo dane handlowe pokazują, że w ubiegłym roku Rosja sprzedała na cały świat o połowę mniej gazu niż w 2019 roku sprzedawała tylko do Unii Europejskiej. Więc to jest ta różnica, to jest to, co się stało w ciągu tych ostatnich 4 lat, jakie dzielą nas od pełnoformatowej napaści na Ukrainę. No i Unia Europejska nie pozostała bierna przez ten czas i znajdowała sobie nowe zasoby. Jeżeli chodzi o źródła dostaw, znajdowała nowych dostawców. Miejsce gazu z Rosji zajął głównie gaz amerykański w realiach unijnych, więc to już jest nowa rzeczywistość. To już jest zupełnie nowy świat, jeżeli chodzi o unijny rynek gazu. Został do wycięcia pewien niewielki fragment, głównie jeżeli chodzi o dostawy gazu skroplonego, gdzie Rosja cały czas trzyma się dosyć mocno, no bo na tych dostawach ciąży bardzo szczególnie blisko geograficzna, jeżeli chodzi o koszty frachtu. Natomiast myślę, że i z tym sobie poradzimy i ten ubytek zakryjemy.
Tak, kończąc ten wątek, pan wspomniał o imporcie gazu amerykańskiego w 2024 roku według Ministerstwa Energii. To są dane z tego resortu. Stany Zjednoczone to było około 22% importowanego przez Polskę gazu, ale już pojawiają się takie pewne wątpliwości, że może wysokie ceny będą narzucane, no i ewentualny szantaż energetyczny, w nawiasie nieprzewidywalność amerykańskiej administracji. Co pan myśli o tym?
To
nie jest za duże uzależnienie?
Myślę, że tutaj nie należy dopuścić do demonizowania Amerykanów, bo oczywiście można mieć ogromne zarzuty do decyzji, czy do w ogóle kursu politycznego pana prezydenta Trumpa, sam je zresztą mam. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby amerykańskie spółki zachowywały się tak, jak zachowuje się Gazprom, który grał jako w zasadzie dodatkowy resort rosyjskiego rządu, ograniczając dostawy, czy je zrywając, czy też narzucając odpowiednie poziomy cenowe. Mimo wszystko amerykańscy partnerzy handlowi są solidni i tam zasada pacta sunt servanda cały czas funkcjonuje, czego nie można powiedzieć już od dawna o partnerze, czy w zasadzie o stronie rosyjskiej, bo partnerstwem trudno to mimo wszystko nazwać, więc nie byłbym tutaj aż tak daleko idący, jeżeli chodzi o właśnie rzucanie oskarżeniami pod tym kątem. Natomiast oczywiście powinniśmy rozważyć w ogóle taki model funkcjonowania naszej gospodarki, jeżeli chodzi o uzależnienie od importu paliw kopalnych, no bo Polska w ciągu ostatnich 25 lat wydała na to prawie 2 biliony złotych, więc tutaj ograniczenia pod tym kątem związane z produkcją energii we własnym zakresie byłyby ekonomicznie wskazane.
To teraz zajmijmy się naszymi kieszeniami w związku z bardzo niskimi temperaturami, w związku z mrozem za oknem. Co to jest wampir energetyczny?
Wampir energetyczny to jest taka obrazowa nazwa budynku, który ze względu na słaby stan techniczny sprawia, iż jego ogrzewanie, utrzymywanie komfortu cieplnego pochłania olbrzymie ilości energii. Wampir energetyczny po prostu wysysa energię i też wysysa pieniądze z naszych portfeli, no bo im więcej kupujemy na przykład gazu czy prądu, tym więcej musimy za to zapłacić. No i to jest niestety plaga w polskiej substancji mieszkaniowej. Takich wampirów energetycznych w Polsce jest bardzo dużo. Mamy problemy, jak sobie z nimi poradzić, a kompleksowa termomodernizacja takiego wampira energetycznego jest stosunkowo droga, bo to są koszty od 100 do nawet 200 tysięcy złotych, więc trudno sobie wyobrazić, żeby bez pewnej zachęty i pomocy państwa czy jego agent można się było z wampirami rozprawić. Po prostu potrzebujemy takiego państwa, doktora Van Helsinga, żeby te wampiry zwalczać za pomocą na przykład dotacji czy zachęt podatkowych.
No tak, ale z jednej strony mamy jakość budynku, o czym pan wspomniał, ale z drugiej strony mamy także rodzaj źródła ciepła i to też ma wpływ na to, ile płacimy.
Tak, oczywiście to ma wpływ na to, ile płacimy i no, jest różnica, czy ogrzewamy się gazem, czy energią elektryczną, jaka technologia dokładnie służy do naszego ogrzewania się, więc tutaj faktycznie każda technologia ma swoje cechy, ma swoje różnice, jeżeli chodzi o pobór energii, jeżeli też chodzi o, powiedzmy, jej przetwarzanie. Natomiast dużo rozbija się tutaj o to, w jakim stanie jest budynek, ile energii musimy włożyć w to, żeby utrzymać sobie w nim komfort cieplny. No i warto zwrócić uwagę, tutaj mówię głównie o mieszkańcach domów wolnostojących, na takie elementy jak ocieplenie dachu. Dach to jest to miejsce, przez które przecieka najwięcej energii cieplnej, ale też na stolarkę okienną, na ściany, czy są izolowane, bo to pomaga nie tylko w takich momentach jak zima, ale to też zapewnia nam większy komfort latem, kiedy z kolei zmagamy się z upałami.
I tak na koniec chciałem zapytać, mówiliśmy o tym kilka minut temu, o tym, co wydarzyło się na Ukrainie, w Kijowie, ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Czy nasza polska infrastruktura według pana jest dobrze chroniona?
No tutaj oczywiście trzeba postawić brutalną prawdę. Nikt nie jest w stanie w 100% chronić swojej infrastruktury przed takimi atakami jak ataki dronowe. To jest technicznie niemożliwe, żeby na całym terenie kraju chronić w 100% obiekty krytyczne przed tego rodzaju uderzeniami. Natomiast w Polsce mamy jeszcze ten problem, że nasza energetyka jest mocno scentralizowana. Więc jednostki takie jak na przykład elektrownia Bełchatów jawią się jako potencjalne bardzo atrakcyjne cele, bo no, wystarczy dobre uderzenie nie tyle w samą elektrownię, co na przykład w stację rozdzielczą w elektrowni Bełchatów, no po to, żeby wyeliminować jednostkę systemu i wywołać w Polsce deficyt mocy, więc nasza sytuacja nie jest dobra i trzeba jak najszybciej przystąpić do usprawniania możliwości, powiedzmy, reagowania i też zapobiegania tego typu sytuacjom.
Pan Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu Energetyka 24.com w magazynie W Samopołudnie.